Kochani, chciałbym dzisiaj się z wami podzielić słowem, które jest właściwie następstwem tego, o czym już dzisiaj Iza tu wspomniała, że usilnie wzywam zbór do czytania Słowa Bożego. To jest prawda, że jeżeli ktoś chodzi tutaj dłużej niż 2-3 miesiące, to nie ma siły, żeby co najmniej raz lub dwa razy nie zetknął się z tym, że życie chrześcijanina, który nie zaczyna dnia od Słowa Bożego, to herezja. Życie chrześcijanina, który nie trwa w Słowie Bożym i nie ma swojej Biblii, którą codziennie czyta, to jest rodzaj herezji, która zabiera nam prawo do jakichkolwiek komentarzy na temat jakości Kościoła, służby itd., itd. Po prostu człowiek musi być tym napełniony, aby mógł być dobrze prowadzony, dobrze przekonywany do tego, co jest prawdziwe, aby poznawał prawdę. Ale na tym się nie kończy wszystko i dobrze to zostało dziś wspomniane, dlatego że jeżeli staniemy się tylko kimś, kto trwa w Słowie i czyta, no to proste pytanie jest, co dalej? Zatytułowałem dzisiejsze moje słowo, czy to przesłanie, czy nie wiem, kazanie, jakby to nazwać, powołanie, czyli życie nie tylko dla siebie. To jest coś, co wypływa z tego, że wchodzimy w Kościół, stykamy się ze Słowem Bożym. Człowiek, który zetknął się z prawdziwym Słowem, z prawdziwym Kościołem i z żywym Bogiem, jest nie do poznania. Nie poznaje go rodzina, nie poznają go bliscy, nie poznają go nawet najbliżsi, czasami żona czy mąż. Jest tak napędzony, jakby tak oddany tej sprawie Pana Jezusa w jego życiu, sprawie tego, co się tu na ziemi dzieje z Ewangelią. I chciałbym zacząć od czytania słowa i później przejdziemy dalej. Marek, 1:16. Większość z was zna na pamięć. 16:17-18 przeczytajmy. A przechodząc nad Morzem Galilejskim ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. To jest to, czym byli, to jest to, co robili. Byli na swoim miejscu. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. Jednym z najważniejszych detali tego tutaj krótkiego, 3-wersetowego fragmentu Słowa Bożego jest to, co w wersecie 17 Pan Jezus mówi: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. To jest coś bardzo ważnego, jeżeli właściwie chcecie dziś zrozumieć przesłanie o powołaniu. Tu nie jest napisane: pójdźcie za mną i to jest to, co będziecie robić, ale pójdźcie za mną i to jest to, kim będziecie. Kościół to nie jest to, co robimy, ale to, kim jesteśmy. I częścią tego jest właśnie powołanie. On ich nie wzywa, żeby zamiast rybakami ryb byli rybakami ludzi, ale żeby byli rybakami ludzi w sensie tego, co robią, ale w sensie tego, kim oni naprawdę są. I Jana 15:16, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Nie wy mnie wybraliście, ja wybrałem, przeznaczyłem. Wybranie, przeznaczenie to jest to, co dokonuje w nas Ewangelia. To, co dokonuje w nas Słowo Boże, co u Boga od dawna było, a potem dochodzi miejsce decyzji, wysiłku i działania. Szli i owoc wydawali. To nie są rzeczy, które się dzieją z tego powodu, że człowiek chodzi w niedzielę do kościoła i kropka. Dlatego chcę mówić powołanie, życie nie tylko dla siebie, bo powołanie, co to jest? Jak siebie widzę w Kościele? Jak mnie widzi Bóg i ludzie? Co wcale nie jest takie nieważne. Czasami ktoś powie, wiecie, dla mnie najważniejsze jest, jak mnie widzi Pan Bóg, mnie wszystko jedno, jak widzą mnie ludzie. To jest wbrew Słowu Bożemu. Mamy żyć tak, aby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i aby chwalili Ojca w niebie. Amen? I żyć tak, nie wynosiwszy pobożności swojej przed ludzi. Natomiast nam dużo łatwiej jest wynieść pobożność, a trudniej żyć, żeby ludzie Ojca widzieli. A pobożność jest łatwiej wynieść, nie? Starczy komuś tam strzelić. Nie robię tego. Nie uznaję tego, czy coś tam. Jak ciebie widzą? Co jest z tym? Zawsze chcemy, wiecie, żeby jakoś dobrze nas było widać. Żeby dobrze o nas powiedziano, żeby we właściwy sposób nas odbierano. Nie mogę, nie powstrzymam się. Przypomina mi się anegdota, mogę wam opowiedzieć. Jak się Baca spotkał z facetem z miasta i z facetem ze wsi. No i tak się zagadali tam w tej Bacówce w górach i nagle nie wiadomo, jak doszli do tematu, jak, co byście chcieli, żeby ludzie powiedzieli, jak już umrzesz. Ten chłop z miasta tak mówi, no ja bym chciał, żeby ludzie powiedzieli, że byłem dobry, uprzejmy, że szanowałem innych. Ten ze wsi mówi, no ja to bym chciał, żeby ludzie o mnie powiedzieli, że ja byłem pracowity, dbałem o moje gospodarstwo, że miałem duże plony. A ty, Baca, co byś chciała? Baca się podrał. Ja bym chciał, jak będą stali nad moją trumną, żeby wiecie, co powiedzieli, patrzcie, on się jeszcze rusza. Nie, śmieszne, nie? Okej. Okay. Powołanie. Jeżeli wejdziemy do Starego Testamentu, Bóg zwoływał, powoływał ludzi. Mamy tutaj bardzo podobne słowa. Czasem nieomal to samo słowo się tu wymienia. Bóg zwoływał, zbierał, powoływał lud, prowadził, aby słuchali Jego słowa i aby wykonywali Jego polecenia. Jeżeli Bóg ich zebrał, to albo dlatego, że chciał im oznajmić swoje słowo, albo chciał im oznajmić, co mają z tym słowem zrobić. Nigdy Bóg nie zebrał swojego narodu tylko po to, żeby powiedzieć, tak was zebrałem, no w tamtym tygodniu was zebrałem, to co miałem w tym tygodniu zrobić. Po prostu Boże zgromadzenie miało cel. Nigdy nie byli zebrani tylko po to, żeby się zebrać. To już było jakiś czas temu. Zadzwonił do mnie telefon. Pogadaliśmy trochę. Od słowa do słowa. Czasami są takie telefony, których się nie spodziewasz. Ktoś dzwoni, rozmowa się przedłuża, wchodzi się na wspomnienia, dyskusje i w końcu mój przyjaciel Pęgi powiedział, chcę zrezygnować z służby. Nie wytrzymam dłużej jako pastor. Ja mówię, pojadę do ciebie, porozmawiam z tobą. 3 lata temu rzeczywiście zrezygnował z służby, ale walczył jeszcze i pojechałem do niego. Spędziłem z nim trochę czasu i tak się złożyło, że miałem zostać na nabożeństwie. Więc zostałem przed niedzielnym nabożeństwem, poprosił mnie o słowo. Jakie było moje zdziwienie, kiedy jedziemy do zboru i się pytam go w sobotę wieczorem, skończyliśmy kolację i mówię, słuchaj, o której jutro wyruszamy do zboru? Wiedziałem, że zbór jest, ja wiem, 2-3 kilometry od domu, coś koło tego, plus minus. On mówi, no tak, mówi 8:15, 8:30. Ja mówię, co, próbę macie? Nie, mówi, ale muszę jechać jeszcze pozbierać seniorów, bo mamy 4 seniorów, którzy nie mają jak dostać, a potem chciałbym nastroić gitarę i podłączyć sprzęt. Jeśli się domyślacie, to ja już wiem, gdzie był problem tego człowieka. Gdzie był problem, że przestał wyrabiać? Nie miał ludzi, którzy odebrali powołanie. Nie miał nawet zboże nikogo, kto by mu butelkę wody przyniósł. Był całkowicie zdany na siebie i jakieś było moje zdziwienie, czy właściwie nie, to nie było zdziwienie, to było, ja nie wiem nawet jak nazwać tą emocję, może mi ktoś potem pomoże, szok, o. Kiedy spotykam człowieka po nabożeństwie, który do mnie mówi, nie wiem, chyba najgłupsze słowa, jakie wierzący człowiek może w historii Kościoła wypowiedzieć. W tym kościele, bracie, nie ma miłości, zastanawiam się, czy tu będę chodził. Wiecie, patrząc na ten zbór, wiem, że mój przyjaciel słucha nas i domyśla się, że o nim mówię, dlatego nie używam imion. Patrząc na ten zbór, zobaczyłem zbór, który zjadł całą miłość. Dlatego gość, który mnie zdenerwował, miał jednak trochę rację. Nie było tam miłości, ponieważ całą skonsumowano. Ale nikt nie produkował niczego nowego, jeśli mogę tak troszkę topornie to powiedzieć. Nie wiem, czy tak się o miłości da powiedzieć. Po prostu zostało strawione. On musiał jechać seniorów zwieść. podłączyć instrumenty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Był człowiekiem orkiestrą. Mógłbym wam o takich odwiedzinach opowiedzieć kilka różnych historii. O zborach, które... Albo właśnie, tu powiem jeszcze jedną, inną historię. To było chwilę przed przyjściem tutaj do was, może rok, półtora. Wybrałem się na wizytę, czy przyjściem do was, w sensie mam myśli mojego powrotu do Filadelfii, nie mówię teraz o 90-tych latach. Wybrałem się do jednego kościoła, bo też zadzwonił mój znajomy przyjaciel. Akurat nie był tam pierwszym pastorem, był pastorem pomocniczym, choć zbór nie był duży, około 40, tak mi się wydaje, osób. Było ich dwóch braci, którzy prowadzili. I męczyli się ze służbą, chcieli trochę porozmawiać. I tak sobie siedzimy, tak słucham jego żali i wchodzi do biura jakiś człowiek. Ja wstałem, przywitałem się, ten brat do mnie mówi, to jest tam taki i taki. On tu jest starszym zboru. Witam, chwała Bogu, bracie, wiecie. On się tak staje, przywitał się ze mną i spojrzał na pastora i powiada do pastora, pastorze, cieszę się, że zrobiłeś tą ewangelizację, bo dawno żeś nie robił ewangelizacji. Pastor się śmieje. Inni złapią za chwilę. Wyobrażacie sobie, gdybym tylko ja robił ewangelizację? Wyobraźcie sobie kościół, w którym ten biedny człowiek robi ewangelizację, dba o wszystko i potem ten kościół się zastanawia, czy ten zbór bardziej powinienem powiedzieć, że dlaczego nie rośniemy, co jest nie tak, co z nami jest nie tak, że nie ma tu duchowego wzrostu ani w nas, ani w niczym. Dlatego właśnie, że nie istnieje powołanie. Nie wiem, na jakim etapie są w Słowie Bożym, ale podejrzewam, że słabym, ponieważ najczęstszą przyczyną, czy najczęstszym objawem trwania w Słowie Bożym codziennie jest pojawianie się nowych powołań. To jest prawdziwy znak, że ktoś trwa w Słowie i że chodzi blisko z Bogiem. Dopóki ta osoba mówi, że niczego innego nie czyta, tylko Biblię, tylko czytam żadnych książek, ja najczęściej unikam i sobie idę z boku. Ja się boję takich ludzi. Jednego czy dwóch w życiu spotkałem, którzy rzeczywiście wiedzieli, co powiedzieli. Jeżeli taki człowiek mówi, on tu się niczym nie zajmuje, a nic nie robię, bo tu to, bo tu tamto, ja wiem, że Słowo Boże w nim nie zaczęło pracować. Dlatego chcę powiedzieć dziś o powołaniu. Chcę wam powiedzieć tak, bez słowa nie ma uczniów. A bez uczniów nie ma powołań. Kiedyś powiedziałem, że jeżeli nasz Kościół jako zbór nie będziemy w sobie kształtować uczniów Chrystusa, stajemy się organizacją absolutnie bezsensowną, wydającą pieniądze na drogi budynek, instrumenty i śpiewającą raz w tygodniu fajne pieśni, ale absolutnie nie moglibyśmy być nazwani Kościołem. Bo Kościół to jest uczniostwo, to jest bycie uczniem. Bez uczniów Kościół traci sens. Podajcie mi jeden powód do istnienia Kościoła, jeśli nie jestem uczniem Chrystusa. Ale bez uczniów nie ma również powołań. A budowa Kościoła bez powołań nie ma sensu, ponieważ ci, którzy to będą robić, po prostu zajadą się na śmierć. Nie dadzą rady. A więc nie ma wątpliwości dla mnie, że również w Biblii występuje powołanie i Biblia powołuje. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. I Bóg jest żywym Bogiem. Powołanie występuje tam, gdzie jest spotkanie z kimś żywym i z prawdziwą potrzebą. A Bóg umiłował świat i dał Syna. A Syn zaprosił nas do wędrówki za Nim. Uczniami Jezusa żeśmy się stali i powołanie jest tym, o co wielu z nas tutaj dzisiaj na tej sali musi się modlić. Powołanie. Jeżeli chcesz przyjąć powołanie, chcę wam powiedzieć parę słów, kogo zamierzacie zaprosić do domu. Powołanie zaproszone do swojego życia jest jak bomba, do której jeśli się nie przygotujemy, jeśli nie będziemy we właściwym duchu chodzić i właściwym poznaniu, to możemy się zarobić na śmierć. Z powołaniem jest tak. Powołanie nie dostosowuje się do sytuacji. Nigdy. Ale zmienia sytuację. Nie spotkałem nigdy człowieka, który by został powołany, żeby powołanie się dostosowało do sytuacji, ale powołanie, które przyjął, zmieniało sytuację. Powołanie nigdy nie dostosowuje się do grafiku, ale zmienia grafik. Jeżeli przyjmiesz Boże powołanie do służenia ludziom i kochania ludzi, to zmieni się twój grafik, zmieni się twoje wszystko. Zmieni się grafik ten wewnętrzny tego, co lubisz, nie lubisz, kiedy masz na to czas i ten zewnętrzny, służbowo-kościelny. Powołanie nigdy nie jest bezkolizyjne. Jeżeli wszystko zmierza w jednym kierunku, a ty zaczynasz zbierać siły, aby wyruszyć w innym i robisz to czynnie, to musisz się zderzać z rzeczywistością tego świata. A więc nie jest bezkolizyjne. Dlatego ważne jest, aby być na swoim miejscu świadomie, abyś uczestniczył w twoim powołaniu świadomie. A świadomie nie oznacza, że wiem, co robię, bo nie mogę powiedzieć, że ja często wiem, co robię i jako pastor, i jako człowiek czasami wiem, komu uwierzyłem. Czasami wiem, że mam iść w takim kierunku, ale aby wiedzieć, że przyjąłem to od Pana, że tą pustkę, którą miałem w życiu, żeby dać Mu moje siły, wypełnił swoim posłaniem mnie gdzieś, używaniem mnie. Chcę być używanym przez mojego Pana. Łatwość lub trudność działań w powołaniu nie określa jego prawdziwości. Czasami popełniamy błąd i mierzymy nasze powołanie tym, czy jest łatwo, czy niełatwo, ale to jest całkowicie fałszywa miara. To jest tak jakby mieć gumową linijkę naciąganą i po prostu, wiesz, jak coś jest większe, to tą linijkę naciągasz, jak mniejsze, to wtedy nie jest linijka, nie da się tak zmierzyć. Nie można powołania mierzyć w ten sposób. Czasami ludzie mówią, wiesz, jest łatwo. To musi być moje powołanie, Pan tak wszystko daje. To nieprawda. Albo mówią inaczej, jest trudno. Widać, że to od Pana powołanie, bo jest opór. Albo jeszcze inaczej, jest trudno. Widać, że Pan nie chce, żebym to robił, bo zobacz, jakoś mi to normalnie nie idzie. Chyba Bóg nie chce, żebym to robił. I wiele razy spotykam tego typu myślenie, które nie ma wersetu, na którym by się opierało. Nie ma prawdy biblijnej, na której by się opierało. Kiedy Bóg cię powołuje, to raz będzie, wiecie, Bóg jest Bogiem dolin i Bogiem gór, jak mówi stara pieśń. Czyli raz będziesz gdzieś w dolinie, gdzie będzie bardzo trudno. Jeśli się czyta psalmy króla Dawida, to nie tylko z powodu własnych błędów życiowych, ale czasami z trudności bycia królem po prostu i powołania. Czasem śpiewał pieśni radości, a czasem to były pieśni zmęczenia. Każde powołanie ma w sobie doliny i góry. Bez względu na to, do czego Pan Bóg cię w Kościele powoła, jeżeli naprawdę jesteś uczniem, trwasz w Słowie, to powołanie ci się stanie albo już się stało. A ja dzisiaj wyszedłem na środek tylko po to, żeby cię uczulić, żebyś na to zwrócił uwagę, że nie istnieje ktoś taki jak człowiek napełniony Duchem Świętym, którego Duch Święty trzyma na ławce rezerwowej i mówi, na razie cię nie będę używał, może kiedyś. Chyba że jakiegoś przygotowania potrzebuje, ale to już jest wtedy posłuszeństwo. I kiedy tak określamy, łatwo, trudno, o, widać, że to od Pana, bo idzie, albo no, to Pan nie chce, bo nie idzie i tak dalej, jak już powiedziałem, to stąd jest krótka droga do skupiania się na łatwości lub trudności powołania jako wyznaczniku jego ważności, czy tego, czy chce to dalej robić, czy nie. Łatwo, znaczy Pan ze mną, trudno, Pan ze mną, bo jest opór, jak już to powiedziałem. Za łatwo, to nie dla mnie, ja jestem do czegoś większego. Ja jestem twardzielem. Wiecie, kto jest twardziel, nie, czy nie? Twardziele nie jedzą miodu, żują pszczoły, jak mawiał mój przyjaciel. To jest twardziel. Za trudno, to nie dla mnie i tak dalej. Albo ktoś powie, Pana w tym nie ma, bo jakby Pan był to i to. I zaczynamy wymyślać swoje rzeczy. Stąd wierzę, że dzisiaj bardzo dla mnie jest ważne, aby przekazać wam dzisiaj pewne prawdy o powołaniu. Ponieważ każdy z was, gdyby powołanie było kartką papieru, którą Bóg wkłada nam do kieszeni naszego ubrania gdzieś w nocy, którą znajdujemy rano, to dzisiaj każdy z was miałby taką kartkę papierową w kieszeni. Gdyby Bóg w ten sposób działał, mógłbyś wyciągnąć tą kartkę i przeczytać, jakie jest twoje powołanie. Natomiast wiemy, że On działa przez Ducha Świętego w Kościele, ale równie prawdą pozostaje, że każdy z was, wszyscy jako Kościół jesteśmy powołani. Wiem też, że w większości pragniemy powołania. Większość ludzi, których spotykam, mówi, że chcieliby coś czynić dla Pana i mówią to tak długo, jak długo w nich to nie umrze z powodu innych rzeczy, które robią czasami. Powołanie Czym się różni powołanie od pracy? Powołanie od pracy, takiej zwykłej pracy, którą podejmujemy, wiecie, i nie robi z tego wielkich rzeczy, nie wiem, czasami po prostu gdzieś pomagamy komuś na budowie, pomagamy komuś w polu, pomagamy komuś przy samochodzie w domu, czy coś robimy i nie mówi, to jest moje powołanie. Powołanie różni się od pracy tym, że łączy się z naszym duchem. Powołanie jest mocno zsynchronizowane z naszym duchowym człowiekiem, z naszą duchowością. Dlatego niektóre rzeczy wymagają powołania. Nie muszą, powołanie nie znaczy, że działamy za darmo lub za opłatę. W ogóle tutaj nie ma tego tematu, to nie ma nic wspólnego z naszym tematem. Nie musi być wykonywane za darmo, ale wymyka się wszelkim cennikom. Jeśli coś jest powołaniem, również nie da się tego wycenić. Można ustalić jakąś kwotę, ale ta kwota nigdy nie będzie właściwa. Są takie zawody, które jeżeli ktoś robi z powołaniem, to właściwie jego wypłata jest umowna, bo mu się nie da zapłacić lub nie zapłacić za to, co robi. Nie wiem, lekarz, strażak, nauczyciel, duszpasterz. To są powołania. Miałem sytuację, że jedna starsza osoba poprosiła kiedyś o to, żeby się pomodlić o nią, ponieważ nie mogła chodzić. Nie chcę wam mówić, gdzie to było, ale poprosiła, żeby przyjechać się o nią pomodlić, ale ja wiedziałem, że ona nie jest z naszej społeczności, była z innej społeczności w tym mieście. I tak wiecie, no pierwsza moja myśl, mówię, czemu nie zadzwonisz do twojego, mówię, tam macie pastora z tego, co wiem, nie za bardzo go znałem, ale tak mi się wydawało, że tam mieli pastora. Ona mówi, tak, dzwoniłam do mojego pastora, ale powiedział, że ekwiwalent paliwa wyjeździ już w tym miesiącu i nie przyjedzie. Dla mnie to jest szok jakiś. Widzicie, powołanie wymyka się takim rzeczom. Jak mówię, lekarz, strażak, nauczyciel, duszpasterz, pewnie jeszcze parę takich innych, ale chcę coś ważnego o powołaniu dodać tutaj. To może być mechanik, to może być stolarz, to może być elektryk lub krawcowa albo docent jakiejś tam nauki, prowadzony przez Pana w tym, co robi i powołany do tego, co robi. To nie musi być strażak, lekarz czy duszpasterz. To może być ktokolwiek, to może być i to, czym teraz jesteś, bezrobotny albo zaharowany. Docent, sprzątaczka, mechanik, krawcowa i wymieniajcie wszystkie, kolejarz, kto tam jeszcze jaki zawód ma w głowie. Praca zaprawiona napędem z głębi. To jest powołanie. Powołanie do powołania jest się prowadzonym napędem z głębi, płynącym od Ducha Świętego, który cię do tego prowadzi. I to jest coś, co się otrzymuje, co trzeba wymodlić. Powołanie nie odrzuca ekonomii. Nie odrzuca grafików lub nawet chęci bezpieczeństwa, ale wszystko to stawia na drugim miejscu. Kiedy my tu coś robimy, kiedy wyjeżdżamy na misję, kiedy po prostu działamy w imieniu Pańskim w czymkolwiek, to dobrze, kiedy jest grafik, dobrze, kiedy są na to pieniądze i dobrze, kiedy można zadbać o bezpieczeństwo. Ale to nie jest pierwszoplanowe i uwierzcie mi, wiem, o czym mówię, bo byłem wiele lat misjonarzem. I wiem, że czasami to są rzeczy drugoplanowe. Jest coś wyższego, co kieruje człowiekiem i mówi mu, że ma być w tym miejscu. Kiedy rozpoczynaliśmy naszą pracę w kolonii karnej, kiedy w tamtych czasach, gdy byłem kapelanem więziennym, to ludzie przychodzili do mojej żony i mówili, ty go tam nie puszczaj. Stamtąd ludzie wracali w takim i takim stanie. Tam jest absolutna anarchia. Władza sowiecka to zostawiła. Nowa władza nie potrafi o to zadbać. Sowiecki Sojusz się zwalił. Jest absolutny nieporządek i bałagan. To było tak wiele lat temu, ale ciągle pamiętam naszą pracę we wschodnich więzieniach i ci ludzie, którzy przychodzili do mojej żony, mówili, uważaj, bój się o swojego męża i tak dalej, i tak dalej. Ja wracałem i był we mnie ten napęd. Ja wiedziałem, ja chcę bezpiecznie, ja nie chciałem, żeby mi ktoś krzywdę zrobił. Nie jestem kimś, kto chce krzywdę, nie planowałem być męczennikiem, ale czułem, że to jest to, co pragnę robić. Dlatego mówię wam coś, co nie przeczytałem w książce. Jest coś wyższego, co tobą kieruje. Poszukaj w swoim sercu dziś powołania. Bóg cię do czegoś pociąga. Bóg Cię chce użyć do tego. Bóg Cię chce użyć do tego, co się pali. Pamiętacie, mówiłem to w tamtym tygodniu o pastorze, który mi powiedział, nie naśladuj naszego Kościoła. Zobacz w Polsce, w Twoim otoczeniu, gdzie się pali, tam idź zgasić pożar. A tam, gdzie jest pożar, tam są ludzie w potrzebie. I miał na myśli oczywiście nie rzeczywisty pożar, ale potrzeby ludzkie. Nie ma bardziej żałosnego widoku niż człowieka, który stracił swoje powołanie i żyje bez powołania. Żyje jak koło zapasowe. Żyje jak w tym przysłowiu piąte koło u wozu. Ani jeden z was dzisiaj tutaj w tym kościele lub z tych z was, którzy słuchacie. Bóg nas nigdy nie powołał, byśmy byli niepotrzebni jak dziura w moście albo piąte koło u wozu, bo wóz nie złapie gumy. Bóg nas powołał do swojego dzieła. Jest w twojej kieszeni, w kieszeni twojego serca kartka z Bożym powołaniem. Nie mówię, że dziś jesteś na nie gotowy, ale jesteś gotowy, żeby wyruszyć w wędrówkę. Albo może już jesteś spóźniony i Pan już wszystko przygotował. Jeśli prawdziwe powołanie ma jakiś wzór, to jest on taki, wzór na powołanie. Wiecie, matematycy, chemicy wydają wzory. Wzór na powołanie jest taki: Bóg, rodzina, powołanie. To jest jedyny, nieomylny i nie ma innego wzoru na powołanie jak ten. Jeżeli cokolwiek tu zmienisz, powołanie nie będzie funkcjonować, zrujnuje twoje życie, zdrowie, małżeństwo i wszystko. Najpierw jest Bóg, zawsze. Potem jest twoja żona, mąż i dzieci. Jeżeli zrobisz krzywdę żonie, mężowi albo dzieciom, to nieważne, jak gorliwie wykonujesz swoje powołanie. Oczywiście bywają trudniejsze dni. Wtedy należy ich poprosić. Bywało, że w moim życiu musiałem mówić z moimi dziećmi, przepraszam was, ale nie dam rady, ale nie mogę, ale coś, bo... Ale komunikacja była i oni wiedzieli, że potem znowu będzie normalnie. Że to jest jakiś czas, ale to nigdy nie stało się stylem mojego życia. Pamiętam mój konflikt z pewnym człowiekiem, który podszedł i zarzucił mi, że ten wzór jest fałszywy i przedstawił mi ten wzór w ten sposób. Bóg, powołanie, rodzina. No, odwrót mi to powiedział. Powiedziałem mu w ten sposób, czy wpuściłbyś mnie, pastorze, do twojego kościoła, jeżeli byłbym po rozwodzie? No nie, u nas rozwodników nie słuchamy. No właśnie, Bóg, rodzina, powołanie. O, zaczął, wiecie, facet powoli połączył kropki. Złapał, o co chodzi. To jest biblijny wzór na powołanie. Oczywiście nie dam rady dziś omówić detalu każdego w życiu tutaj, każdego z nas, ale oto zasada prawdziwego powołania, wzór na prawdziwe powołanie. To jest ten wzór, według którego chciałbym, byś przyjął również swoje powołanie, które masz w tej kieszonce serca, które Pan w ciebie wkłada. Jego stałym i nienaruszalnym miejscem jest trzecia pozycja w priorytetach duchowych naszego życia. Bóg, rodzina, powołanie. Myślę, że wiele nie muszę tłumaczyć, dlaczego Bóg. I chcę dzisiaj więcej mówić o powołaniu, bo o Bogu ogólnie trudno się mówi. No Bóg, to wiecie, można by tutaj w 10 tomach i z przerwami 10 wykładów zrobić. Ale spotkanie z Bogiem to powołanie nad powołania. Pukali sieci, a Jezus do nich powiedział, pójdźcie za mną. I rozpoczął się pewien proces. Proces, w którym doświadczą nawrócenia. U nas też czasami w życiu rozpoczął się ten proces i nam się czasem wydaje, że on się rozpoczął od nawrócenia, ale Pan już wcześniej powoływał nas, prowadził, robił takie rzeczy. Wiecie, ja sobie dopiero po iluś latach wiary uświadomiłem, jak ja tam chodziłem koło tego kościółka w Wapiennicy, jak ja tam jeździłem, ja tam przejeżdżałem, ja tam kukałem, tak mnie ciekawiło, co tam jest. Chodziłem tam i tu na Smolnej jest inny zbór naszych braci, przyjaciół wolnych chrześcijan. To były te dwa miejsca, które miałem moją uwagę. Bałem się tam, ale któregoś dnia, czy nawet nie wiem, czemu się bałem, ale pamiętam, jak tam motocyklem przejeżdżałem w Wapiennicy, śpiewali. Byłem ciekaw, któregoś dnia zrobiłem ten krok, poszedłem. Ale coś wtedy już we mnie żyło. Coś tam się we mnie mieliło, coś chciało, tylko nie umiało się nazwać. Ale spotkanie z Bogiem jest powołaniem nad powołaniami. To jest osobista relacja z Panem. To jest czas romansu, czas miłości. Czas, kiedy tylko On się liczy, tylko ja się liczę. Każdy z was potrzebuje tego czasu. Nigdy nie jest tak, że wiecie, od razu mówię ludziom, słuchaj, nawróciłeś się wczoraj, to dzisiaj powiesz kazanie. Albo nie wiem, będziesz robił coś. Nie, człowiek musi to rozłożyć, tą miłość. Musi wsiąknąć w siebie Słowo Boże, chociaż ten pierwszy raz. I dopiero taki ktoś jest gotowy do powołania. Inne powołania są wtórne. Twoje spotkanie z Jezusem Chrystusem jest najważniejszym powołaniem twojego życia. Jeżeli dzisiaj słuchasz nas online albo jesteś na tej sali i nigdy właściwie nie słyszałeś o przyjęciu Jezusa, ale nie wiesz, o co chodzi, to podejdź do któregokolwiek tutaj z nas i powiedz, do tego, któremu ufasz, do mnie, do któregoś pastora, do kogokolwiek i powiedz, chciałbym się modlić, chciałbym coś dalej z tym zrobić. Albo napisz do mnie maila, zareagujemy na to, pomożemy ci pomodlić się, pomożemy ci, damy ci Nowy Testament, damy ci wszystko, co trzeba. Będziemy chcieli, żebyś spotkał się z Panem. I to spotkanie rozpocznie proces w nas. Inni z nas już są gotowi w tym procesie i teraz staje się kimś, kogo można powołać. To wtórne powołanie. I tu możesz być doktorem, profesorem, uczniem, magazynierem, bezrobotnym. Najważniejsze jest, byś przyjął powołanie do zbawienia, a on resztę będzie w tobie czynił. Kiedy idziesz każdego dnia za Jezusem, to masz najwyższe powołanie, jakie człowiek na tym świecie może uzyskać i idziesz dalej. Teraz jest tylko kwestią czasu. Mój przyjaciel i mentor, Georg, często mówił do mnie, napełniaj się Słowem Bożym, a nie masz siły, żeby Bóg cię nie użył, jeśli będziesz tego pełny. Tylko się tym napełniaj. Bo były takie czasy, że ja trochę narzekałem, mówię, wiesz, tak mało mamy tych spotkań. Mi się wydawało, że moje misje polegają na spotkaniach, a tu wyskoczyły 3 tygodnie bez spotkań, bo w więzieniu pozamykali wszystkie, łącznie z naszą kaplicą i grupami i wszystkim, co tam mieliśmy. A tam było nasze życie i 3 tygodnie nie można było jechać. I on mi mówi, być może Pan cię posadził w tym miejscu, bo chce cię przygotować do czegoś, co nam da. O, gdybym ja wtedy wiedział, ile miał racji. Powołanie. Nawet jeśli jesteś w miejscu, za którym nie przepadasz. Pamiętam, jak jeden misjonarz z Rosji mówił nam, że jego powołanie, kiedy dzielił się, jeszcze jak byliśmy w szkole misyjnej w Moskwie w 92 roku, dzielił się i mówi, moje powołanie zaczęło się, gdy uświadomiłem sobie w znienawidzonej przeze mnie pracy, że tu są ludzie i że nie o mnie chodzi. Bał się świadczyć i kiedy to przełamał, zdziwił się, ile rzeczy nie widział i zdziwił się, dlaczego w tamtej pracy tak się męczył. Rozpoczął się proces prowadzący go z kuchni w jadłodajni do misji w Wietnamie, o której nawet nie marzył. Nawet sobie nie wyobrażał, że mógłby tam być misjonarzem, a co dopiero nowy kościół tam powołać do życia. Rozpoczął się proces. I mówił, w tej jadłodajni. Wypłatę płacili nam często 2-3 miesiące później. To była taka jadłodajnia w hotelach robotniczych. Wypłata były 2-3 miesiące później. Absolutne, mówił, bezprawie. Traktowanie brutalne ludzi. Przekleństwo od rana do wieczora w tym brudzie, w tym oszustwie, złodziejstwa na jedzeniu, na wszystkim przekręty. Taka była jego rzeczywistość. Mówi, nienawidzę tej roboty z całego serca. I wtedy uświadomił sobie, tam jest mój pierwszy krok. Tam zaświecił Jezusem i tak zaczął świecić, że się ludzie zdziwili. A więc Bóg rozpoczyna coś. On jest najważniejszy. Bez Niego cała reszta mówienia naszego nie ma sensu. Dlaczego powiedziałem na drugim miejscu rodzina? Powiem to prosto i biblijnie. Jeśli nie dbasz o domowników, to wróć do czytania Biblii. Jeśli nie dbasz o swoją żonę i dzieci, to twoje powołanie jak możesz schowaj na razie do kieszeni, każde. Nawet jeśli Bóg cię powołał, żebyś uratował każdego obywatela księżyca, to schowaj swoje powołanie do kieszeni. Jest nieistotne i nieważne, ponieważ zawodzisz tej osobie, której przyrzekałeś miłość na dobre i na złe. Ktoś powie amen? To jest trudne, ja wiem. Myśmy chcieli wyglądać pobożnie, a patrz, rusza się. Ona i on będą cieszyć się i płakać razem, tylko wtedy, jeśli będą razem powołani. Ja jestem wdzięczny naszemu pastorowi Edwardowi, że to nauczanie było w nas, kiedy mnie Bóg powołał. Ja nie mam czasu wszystkiego opowiedzieć, ale kiedy ja odebrałem na modlitwie to powołanie i pojechałem to odkrycie przekazać mojej gośce, to ona już dawno to wiedziała. Potraktowała to tak, jakby to... Powtarzasz się, już to mówiłeś 5 razy. A ja jej nigdy tego nie mówiłem. Wyszła z pracy, pracowała w Wedze i ja mówię, chcę ci powiedzieć, co się stało dzisiaj. Ona to już wszystko wiedziała. Myśmy razem w to poszli. Pamiętam, jak na spotkaniu przedmałżeńskim pastor dał nam takie uwagi. Miejcie sobie zawsze coś do powiedzenia. Jeśli Bóg coś robi w waszym życiu, to zrobi to i w twoim, i w twojej żony. I to było dla mnie ważne, że myśmy to przeżyli razem. Że kiedy zostawiliśmy dotychczasowe nasze życie, kiedy właściwie przyszło nam się pozbyć wszystkiego, co mieliśmy, a wtedy nawet nie wiedzieliśmy, że naprawdę dużo więcej jeszcze stracimy, to byliśmy gotowi na te straty. Moja żona nie rozpaczała przy mnie, co tyś mi zrobił. Była ze mną. I dlatego jesteśmy po tych 34 latach tutaj razem. Bo jesteśmy razem w tym powołaniu. Pan nas prowadził razem. Jeżeli... To jest bardzo ważne. Ona i on będą się cieszyć, jeszcze raz powtórzę, i płakać razem, jeśli będą razem powołani. Inaczej, jak on będzie płakał, to on będzie płakał, Boże, co się dzieje z moją misją? Ona będzie, Boże, dzięki Ci, może do domu wrócimy. To jest rozdwojona misja. To złożone, wiecie, to nie takie proste, jak ja to teraz mówię. Ci, którzy są lub byli na misjach, albo pojechali gdzieś coś robić, czują sercem, o czym ja teraz mówię. I jeśli tu się odnajdujemy, możemy ruszać dalej. Co nie znaczy wcale, że będzie prosto. To nie znaczy, że mąż się zaraz zgodzi, że żona coś robi, albo że żona się zgodzi, co robi mąż. Miałbym kilka świadectw misyjnych tutaj, które by nas przytrzymały dobrze do pierwszej, gdybym chciał wam powiedzieć. O kościołach, które zmieniły oblicze dzielnic San Jose. O kościele, który poruszył tam ziemią, założonym przez drobniutką, taką malutką panią pastor. Byle Rosę. Był wstrząsem dla mnie spotkanie z tą pastor. Dlatego, że kiedy Bóg ich powołał z mężem, mąż się wystraszył dzielnicy i uciekł. I mieszkał w swoim bezpiecznej dzielnicy. Potrzebował więcej czasu. I tak oto, kiedy pastor uciekł, to pastorowa została. Jakoś koniej nie było tych głosów, które krzyczą na kobiety, wiecie. To jest czasami coś Bóg robi tak, że nam brakuje nam za co chwycić. Brakuje nam poglądów, wersetów, sytuacji, a Bóg się przyznaje, działa, zbawia, przemienia, odmienia wszystko. I ja nie chcę teraz powiedzieć, że wiecie, głoszę takie podstępne coś, że widzicie, wcale nie musi być biblijnie. To nie jest to, co mówię. To nie jest to, co mówię. Ale nie chcę w tym temacie iść dalej. Bóg, rodzina, powołanie. Zmiana tego zawsze doprowadzi do duchowej lub osobistej tragedii. Jeżeli zmienisz coś tutaj i zmienisz jakoś inaczej, stworzysz sektę, która będzie krzywdzić, albo organizację, która będzie bardziej bronić tego, kim są, niż to, co robią. Czy byliśmy w pracy misyjnej, czy duszpasterskiej, zawsze zaczynało się zaraz po ogłogu od nas. Bóg, nasz dom, nasza duchowa jakość, nasza jakość w Chrystusie i dopiero reszta. Ktoś może powiedzieć, ale co, bracie, to tak naprawdę, jeżeli mąż i żona, no na przykład jeżeli mój małżonek czy małżonka, no nie chcą, no nie chcę, no. To znaczy, że w twoim powołaniu masz przeszkodę, którą musisz po Bożemu się zająć, bracie, siostro. Jeżeli nie macie zdolności rozmowy o waszej misji, to na pewno nie macie zdolności wypełnić waszej misji. Jeżeli o czymś nie potrafimy choćby pogadać, to raczej na pewno nie potrafimy tego zrobić. I znowu tu nie ma łatwych odpowiedzi, to raczej miejsce waszego pierwszego misyjnego cudu. Czyli póki co jasne mamy, jeśli chodzi o powołanie. Bóg powołuje, my jako małżeństwo reagujemy, rodzina, chyba jeszcze jesteś sam, wtedy ten punkt jest dla ciebie w inny sposób istotny, może masz mamę, staruszkę czy coś, ale to już jest inny temat, nie będziemy teraz o tym mówić. I teraz chcemy iść, a więc jest Bóg, rodzina, powołanie, chcemy iść. Powiem coś z doświadczenia. Czasami czujemy się uwięzieni w pracy i przestaje nas zadowalać tylko wypłata. Byliście w takim miejscu? Ja byłem w takim miejscu. Jest ogromne pragnienie powołania i sprawia, że zaczynamy się modlić, rozglądać i działać. I jak mówię, znam to z mojego doświadczenia. Uświadamiasz sobie, że ludzie nie mają tego, co cię woła, że nie ma człowieka, który może pomóc oprócz cudu, że to, co cię wzywa, gdzieś jest, że jakaś głębia się odezwała i że inni tego nie czują, ale ty to czujesz. Pamiętam, jak szliśmy tu ulicą w Bielsku i oczywiście to nie było złośliwe, ale młodzież wracała z młodzieżowego nasza i pamiętam, jak mi zadał, Mirek, jak tam twoja Rosja? Jest jeszcze? Jedziesz czy nie? A ja mówię, pojadę do tej Rosji, zobaczycie, wiemy, bracie. To się śmiali, bo ja byłem jak maniak, wiecie. Słuchajcie, ja siedziałem z rosyjskiego w szóstej klasie, no. Mam nadzieję, że dalej mnie lubicie. I nagle, parę lat później, wstaję 4:15 rano tylko po to, żeby czytać rosyjską Biblię. Czujecie to? Są dwa wyjścia, zwariowałem albo zostałem powołany. Albo jedno i drugie, jak ja myślę. Po prostu powołanie w tobie rośnie. Żyjesz tym. Coś cię woła. Sam nie wiesz, jak zacząć. Tu trzeba być też ostrożnym. I tu następna rzecz, jeśli chodzi o powołanie. Pragnienia daje Bóg. Amen. Pragnienia, chęć i wykonanie daje Bóg. Ale pomiędzy chęcią i wykonaniem, tam, gdzie na coś pada ziarno Słowa Bożego, przeciwnik kładzie przynęty. I w moim wypadku moją przynętą była pycha, którą trzeba było ukrócić, bo mi się zdawało, że samo przeżycie powołania to ja już ktoś jestem. Miałem takie odchyłki. To była osoba, która mnie mogła troszeczkę przyszczyć w tym. Ale wróg lubi kłaść przynętę. I teraz to jest bardzo ważne, bo tu można zgubić powołanie. Posłuchaj mnie uważnie, bo jesteś powołany. Przynęta od daru różni się tym, jak jest podana. Co musisz złamać i co musisz przeoczyć. A co musisz wiedzieć. To wielka prawda o powołaniu. To nie jest się, chcę byście to usłyszeli, bo to jest esencja prawdziwego rozpoznania powołania, co wam teraz powiem. Nie dlatego, że ja jestem taki mądry, ale że dzięki łasce Bożej miałem dobrych duszpasterzy i dobrych misjonarzy na misjach spotkałem. To jest esencja powołania, co wam teraz powiem. Wielka prawda o powołaniu to jest taka, nie jest się nigdy, 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 nigdy nie jest się powołanym do robienia czegoś. Jest się zawsze powołanym do kogoś. Usłyszeliście mnie? To jest różnica między pułapką i powołaniem. Jesteś powołany do kogoś. Kiedy czujesz się powołany do czegoś, to jest niebezpieczeństwo, że się oprzesz na tym, że to coś potrafisz. Ale to nie jest jedyny problem, bo możesz coś potrafić i być gdzieś powołanym. Tylko chodzi mi o zasadę powołania. Powołanym jest się do kogoś, nie do czegoś. Przynęta to najczęściej coś, a powołanie to jest ktoś. Misjonarz zamyka oczy. Jak ten szkocki kaznodzieja przebudzeniowy płacze przed Bogiem, Boże, 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 daj mi duszę tego miasta, albo ja umrę i nie przeżyję. On nie prosił o warunki. On był powołany do ludzi. Przynęta to coś. Powołanie to ktoś. Ja nie jestem powołany do budynku Filadelfii. Mnie Bóg powołał do was. Ja wasze twarze widzę. Ja się o was modlę. Ja przeżywam o was. Mnie nie martwi, kiedy tu kapie z dachu, bo wiem, że sobie z tym poradzimy. Znaczy martwi, ale to takie, wiecie, takie zmartwienie na zasadzie, co trzeba będzie kupić. Ale mnie martwi, kiedy jesteście chorzy, kiedy jesteście smutni, kiedy niektórych z was widzę cierpiących, smutnych. Ja czuję się powołany do ludzi. I to jest coś bardzo ważnego. Misjonarz zmienia coś, żeby żył ktoś. Najemnik zmienia kogoś, aby mieć coś. Usłyszeliście? Woli być niż mieć ten, którego Chrystus powołał. Woli mieć niż być ten, którego powołuje to, co można uzyskać. Była kiedyś taka książka Kochaj ludzi i używaj rzeczy. Czyli rozumie, że odwrotność właśnie jest taka, że się używa ludzi i kocha rzeczy. Misjonarz kocha ludzi i używa rzeczy. Misjonarzem się jest za progiem własnego domu. Wewnątrz ciebie jest pierwsze ten priorytet, Bóg. Wokół ciebie jest dom, to jest ten drugi priorytet, rodzina. Kiedy to jest takie, jak należy, za progiem rozpoczyna się trzeci priorytet twojego powołania i duchowej przemiany. Powołanie do kogoś, nie do czegoś. Jak chcesz robić coś innego, to możesz zmienić pracę. To też ważne, ale dziś o tym nie mówimy. Powołanie to nie jest to, że nie lubię tego miejsca i polubię inne. Jest się powołanym do kogoś, nie do czegoś. Jeśli nie będę powołany do kogoś, to ktoś będzie mi przeszkadzał robić to coś. I potem pojawiają się misjonarze, którzy mówią, że już w tym miesiącu wyjeździł swoje paliwko, co miał na misję. Pojawia się misjonarz, który jest zbyt leniwy, żeby przyjść, ruszyć się, pomodlić, zrobić coś, no bo on załatwił swoje. On mieszka w biednym kraju jak książę i jemu nie zależy. On ma coś, a nie kogoś. Jeżeli idziesz powołany i dajesz się na tą przynętę, zabrać swoje powołanie i idziesz zamiast do kogoś, do czegoś, to ktoś ci przeszkadza robić to coś i będziesz kolejnym zdenerwowanym chrześcijaninem, któremu, wybaczcie za przeproszeniem, ci głupi ludzie przeszkadzają w powołaniu. A właśnie do nich zostałeś powołany i nie są głupi. Głupie jest to, co myślisz, że nie jest. I wtedy się człowiek zaczyna skupiać na sobie zamiast na powołaniu, na robocie. Coś jak, nie wiem, fryzjer, który krzyczałby, dajcie mi jakieś włosy do obcięcia. Wszystko jedno kogo i wszystko jedno co chcę, bylebym go mógł obciąć, bo ja chcę. Nie, ja chcę wiedzieć, co człowiekowi jest potrzebne. Hudson Taylor, jeden z największych misjonarzy, jacy żyli na powierzchni tej planety. Jeden z największych misjonarzy w historii Kościoła. Sprawiał na ludziach wrażenie, że nie ma problemów, bo tak kochał to, do czego był powołany. Kiedy przyjeżdżał do kościołów i opowiadał ludziom o Chinach i o misjach, ludzie myśleli, że on ma bezproblemowe życie, ale kiedy poznali, ile łez wsiąkło w grób jego żony, kiedy poznali, co się stało, jak ta rodzina zapłaciła wszystkim, żeby Chińczycy usłyszeli Ewangelię, życie, które wstrząsało komfortem tamtej Anglii, zobaczyli, że on tak to kochał, że mówiąc o Chinach, nie zauważali właśnie tych ciężarów. Powołanym do kogoś zmienia się życie modlitewne i zmienia się ego. Jeśli jesteś powołany do kogoś, to zaczynasz tego kogoś kochać. Zaczyna być w tobie rozpoznawana miłość do tych ludzi. Zmienia się moje ego i zmienia się moje życie modlitewne. Zaczynam się o nich modlić. Rodzi się Kościół, który wie, że Pan przyjdzie wkrótce i kocha tych, którzy jeszcze nie wiedzą. I przestajesz płakać ciągle. Wiecie, jak to o mnie źle mówią, ale wrogowie przegrają. Wiecie, źle o mnie mówią tam, źle o mnie mówią ciam. Mnie niedawno dotknęło takie coś. I właśnie prawie cię przeszedłem tą granicę, już zacząłem się niektórym żalić, że mi... I nagle mnie to, o nie. Kocham Kościół, kocham was. Ja tu jestem dla tego, co miłuję, a nie tego, co się tam gdzieś wokół dzieje. Najczęściej powołanie, kiedy ruszysz, na początku nie ma nic wspólnego z zatrudnieniem i pracą i wynagrodzeniem. Bóg ceni nas, używa nas nie dlatego, że coś możemy wyprodukować, pamiętajcie. Często powołanie nie ma to nie chodzi o to, co możemy zrobić. On raduje się z tego, kim jestem w nim, nie co osiągam, jakie mam już stanowisko, ile zarabiam. To nie moja misja jest ważna, to człowiek, do którego idę, jest ważny i Duch Święty będzie przemieniał mnie. Świat jest pełen złodziejstwa, egoizmu, odwrotności tego, czym jest powołany człowiek. Myślę, że odwrotnością po chrześcijańsku egoizmu nie jest altruizm. Odwrotnością egoizmu w Kościele jest powołanie. Pastor, misjonarz, ewangelista, ktokolwiek, chodzący do szpitala, robiący coś dla tego, żeby Kościół był lepszy, powołany człowiek, który kocha swój zbór lub ludzi, do których został powołany, jest gotowy zmniejszyć nawet swój poziom, a nie poziom tym, którym służy. Jest gotowy oddać ze swojego. Takie ma DNA serca. A nie jeszcze zabrać. Wiecie, dziękuję Bogu za misję. Nas misje nauczyły, że skoro gdzieś żyją ludzie, to ja tam też mogę żyć i mogę żyć tak jak oni. Ktoś powie, co, czy nie obchodzą cię problemy finansowe? Pewnie, że mnie obchodzą, ale nie one mnie prowadzą. Oczywiście, że problemy finansowe bombardowały nas. Czasami gniewaliśmy się z tego powodu. Czasami zazdrościłam Amerykanom, że ciągle dostawali ze swoich zborów. A co potrzebujesz? A jak się od was pomodlić? A na święta takie paczki i pytania o dzieci. A my Polacy dostawaliśmy maile. Bracie, tak fajnie głosisz. Aleluja. A mnie zaczęła gorycz rosnąć w sercu. Wiesz, zamiast twojego aleluja, jakbyś tak ze 100 tysięcy posłał. Znaczy tamte 100 tysięcy wtedy, wiecie. Nie te dzisiejsze. Czyli dzisiejsze, nie wiem, 100 złotych, nie? Gdybyś mógł pomóc nam. Nie mamy za co do domu wrócić. Było takie coś, ale to nie było ważne. Myśmy gotowi byli nie wracać. Często, nieraz to cytowałem, mój mentor Georg mawiał, żyj cieleśnie, jakby Pan miał nigdy nie przyjść. Ale duchowo żyj tak, jakby miał przyjść za 3 sekundy. Czyli cieleśnie pracuj, ucz się, sadź, buduj, planuj, rób swoje, ale duchowo dbaj o jakość swojego życia tak, jakby Jezus miał za sekundę przyjść, żebyś był gotowy. Innymi słowami, co miał na myśli, to pracuj, zbieraj się, pomagaj, buduj najlepiej jak możesz, lecz zachowaj czystość myśli, serca, słów, motywów, działań w każdej chwili. Niech Pan cię znajdzie zajętym, a nie zepsutym i rozgoryczonym. Augustyn w tym temacie mawiał, cytuję, módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga i pracuj tak solidnie, jakby wszystko zależało od ciebie. Innymi słowami, on wiedział, że wszystko zależy od Boga, ale również zdawał sobie sprawę, że nie można w tym samym czasie siedzieć i powiedzieć, że Bóg to zrobi. Bo jak naśladować Jezusa, jeżeli nie chce ruszyć nogami? Możecie mi doradzić? Jak naśladować Jezusa, jeżeli nie chce ruszyć i nie chce nic stracić? Dlatego ważne jest czynne odkrywanie swojego powołania. To się nie stanie w życiu kogoś, kto nie słucha w modlitwie i nie próbuje w działaniu. Jeżeli nie doszedłeś do tej pierwszej klasy, w której Pan Bóg nas prowadził przez ostatni rok, przez post i modlitwę i nie zacząłeś codziennie trwać w Słowie, to właśnie nie przechodzisz do drugiej klasy dzisiaj. Powtórz ten egzamin. Wracaj do Słowa. I otwórz się na powołanie, ponieważ Bóg w tym kraju chce powoływać ludzi do działania. Żaden misjonarz nie zaczął bezbłędnie jako fachowiec. Każdy misjonarz zaczął w modlitwie przed Panem. Potrzebujesz Go. Powołanie nie jest logicznym pragnieniem każdego, kto wierzy, że stworzył go doskonały i mądry Bóg. I teraz ja sobie we wszystkim poradzę, ale jest logicznym pragnieniem tego, że doskonały i mądry Bóg przysposobi mnie, da mi mądrość, zdolność, wszystko, co trzeba, żebym mógł robić. Wystarczy popatrzeć na wszystko, co stworzył, aby nie mieć problemu z tym, jak logiczne jest to, że chce to ratować i mnie powołać. Ratować człowieka, który jest na tym świecie. W tysiącach domów i mieszkań naszego miasta płonie ogień alkoholizmu, pornografii, pedofilii, morderstwa, przemocy, bluzgi, zło. Dzisiaj tutaj siedzi kilkaset osób i słucha przez online pewnie też trochę ludzi, którzy macie w kieszeni, w tej kieszonce serca karteczkę z napisem: jesteś powołany. jesteś powołany. Jak iść w kierunku powołania? Nie musisz mówić Bogu, że się nadajesz i potrafisz, to wie. On przygotuje, jak już 1000 razy tu mówiliśmy z tego miejsca, On przygotowuje powołanych, nie powołuje przygotowanych. Bóg nie poszukuje fachowców, Bóg sobie fachowców potrafi sam przyczynić. To nie znaczy, że nie trzeba się uczyć i napełniać poznaniem, ale człowiek pełny słowa nie zostanie bez powołania. Jeśli będziesz się napełniał, Bóg cię będzie używał. Jeśli nie będziesz się napełniał słowem, nie będzie mógł cię użyć, będziesz mógł zostać działaczem kościelnym. Teraz mogą się dziać różne rzeczy. Może niektórzy z was czekają, żebym już skończył kazanie, bo jest 11:42. I mówią, dobra, postawię sobie ptaka w kalendarzu. Kolejne kazanie wysłuchałem. A może niektórzy z was w pokorze dziś pochylają się przed Duchem Świętym w tym wewnętrznym człowieku i mówią, Panie, jaki mam następny krok zrobić w powołaniu? Panie, co we mnie już rozwinąłeś? Co Bóg w Tobie już rozwinął? Jakie dary i zdolności mam? Panie, chcę Cię prosić, chcę naśladować Jezusa i wyruszyć. Co mówią ludzie, którzy Cię kochają? Obserwuj siebie. Bóg Cię gdzieś formuje. Co Cię ogranicza? Zobacz. Brak wizji? Strach? Troska o byt? Duża realność tego świata i prawie zerowa przyszłego? Trzeba wierzyć w przyszły świat, żeby dać się powołać w tym. Bo bez Niego nic nie możemy, ale zacznij marzyć. Zacznij o tym pisać, zacznij o tym mówić. Zainwestuj w siebie z myślą o tym, nie widząc następnych otwartych drzwi. Wstań rano i zacznij przygotowywać się do tego, co czujesz. Do tego, co Pan w Tobie formuje. On nie zmarnuje niczego. Powołanie nie realizuje się bez Ciebie. Nie będzie gwałtem, który Bóg Ci zada nagle. Ta nauka podejmowania biblijnych decyzji, wzrostu, ich złożoności. Idź do przodu, musisz wzrastać. Nie możesz być kimś, kto przez 5 lat rzuca palenie. I 5 lat już wychodzisz do przodu, o, nie chcę palić. Czas iść do przodu, czas wyrosnąć trochę z butów. Nie można też zaspokajać się datkami, łatwymi ofiarami. Z tego będą korzystać naciągacze. Czy co jakiś czas do kościoła lubią przyjść naciągacze, którzy cię zawsze najpierw idą do nas? Proszą u nas o pieniądze, jak my nie damy, idą do was, pomiędzy was. I ci, którzy tego nie rozumią, im dają. Ci, którzy to rozumią, przychodzą do nas i pytają. Najczęściej okazuje, że już byli wszędzie. Ale ludzie dają, bo mają sumienie. Tak się mówią, że chociaż tyle. Bóg cię powoła do czegoś większego. Czasami ktoś woli zapłacić, niż się zainteresować. Słuchajcie, my nie jesteśmy ludźmi jakiejś karmy. To nie jest ta religia. My jesteśmy ludźmi pięćdziesiątnicy, co wy na to? Ja nie wierzę w żadną karmę, dam to jakoś, może mi nic na łeb nie spadnie. Ja wierzę, że Duch Święty mnie prowadzi, że Duch Święty powołuje, masz napisane, masz powołanie, zdiagnozuj drzwi zamurowane przez diabła i te jego tabliczki ostrzegające. Ma tam napisane, nie narzucaj się. I powiesił ci te tabliczki wszędzie, gdzie można. Ale my te tabliczki czytamy, nie głoś. On ci tam napisał, uwaga, zły pies, ale nie powiedział ci, że zdechł 50 lat temu. Prosimy o zachowanie ciszy, a ty boisz się odezwać. I powoli zbliżając się do końca, zanim chciałbym się z wami modlić, myślę, że to jest jeszcze bardzo ważne, żebym o tym powiedział. Jest coś takiego jak blokery powołania. Blokery, którym również w mojej misji, w mojej pracy dałem się czasami na chwilę wyrzucić z torów. Chcę wam o nich powiedzieć. Jeśli je rozróżniasz w swoim życiu, dzisiaj będziesz mógł tu przyjść do przodu i się pomodlić, że widzisz te blokady i chcesz, żeby Bóg je zabrał, chcesz przed Nim położyć. Ja nie wymienię wam wszystkich, bo musiałbym mieć jeszcze chyba z parę godzin i o misjach tu mówić, ale niektóre blokery wam wymienię. Pierwszy, największy bloker powołania, który cię będzie blokował przed powołaniem, to jest strach. A co jeśli? Wielkie oczy strachu. Drugi to jest negatywne myślenie. Trzeci to jest brak zarządzania czasem, zajętość. Niektórzy ludzie żyją jak koń wyścigowy i dzieci wychowują jak koń wyścigowy. W poniedziałek wiezie dziecko na angielski i biegnie na klub biznesowy. Potem na korty odbiera dziecko z innych kortów. Potem we wtorek dziecko ma angielski, w środę łacinę i jeździectwo. W czwartek to. W piątek to. Taka osoba sobie jak konia wyścigowego kupić, a nie dzieci mieć. Nie mamy na nic czasu, sami tak żyjemy. To jest ta zajętość. Ja już nie mam na nic czasu, bo się doskonale. To nie jest złe. Myślę, że kto chce mnie słyszeć, sercem mnie słyszy. Ja nie mówię, że jest źle, jak jesteś w jakimś klubie. Masz zainteresowania. Innym blokerem wielkim są pieniądze. Bóg nas nauczył lata temu. Kiedy poszliśmy z Gośką Małgośką na randkę po grubo zamarzniętym lodzie jeziora Bajkał. Wiele stref czasowych od Polski. Do Moskwy prawie doba jazdy. Od Moskwy, dokładnie od wejścia i do wyjścia z pociągu, jedzie się 3 dni, 3 noce, 5 godzin. A więc zobaczcie, ile od domu. Siedzieliśmy tam nad tym grubym lodzie zamarzniętego jeziora Bajkał. Zaprosiłem na lody, bo tam można łamać sople i jeść. Najczystsza woda. Za darmo. I mieliśmy około 2-3 dolarów w kieszeni. Jakoś nie mieliśmy lęku. Inny bloker to stanowisko. Inny bloker, bardzo poważny, szczególnie w początkowej służbie. Być może z tego powodu niektórzy z was nie służą. To jest zranienia i niewybaczenie. Ja już próbowałem, bracie, służyć. Znacie ten ton, nie? I wiesz, co mi zrobili? Tak ja bym ci opowiedział, co mi zrobili. I zaczyna się, nie? Musisz wybaczyć. Twoje rany muszą się zagoić. Jeśli jego ukrzyżowali, to nie dziw się, że cię czasem kopną. Inny bloker to uważanie się za zbyt ważnego. To jest po prostu pycha. A inny rodzaj pychy i też bloker to uważanie się za niezbyt ważnego. Wiesz, gdzie tam ja? To jest taka pycha, która kłamie. Bo ona mówi tak, wiesz, gdzie tam ja? Ale tak naprawdę myśli, ja to jestem. Albo ostatni, którym powiem, zniechęcanie się do Boga, zniechęcenie ludźmi, o tak powiem, i wylewanie tego na Boga. Pamiętam, jak w szkole mnie poprosili, żebym przeczytał i napisał wypracowanie na temat jednej z najbardziej podobno ateistycznych książek w historii, Bóg urojony. Pamiętasz, bracie, jak żeśmy to pisali? Pamiętasz, Bogna, razem żeśmy kończyli na tym samym roku. Pisaliśmy książkę. Ja myślę, jak ja to przebrnę, żebym wiary nie stracił. I biorę się za tą książkę i myślę, jakie mógł facet znaleźć argumenty, że tyle ludzi na świecie uwierzyło, że Boga nie ma. No i zaczynam czytać z rżeniem. Do połowy doszedłem, nie wiem, w pierwszym czy drugim dniu i drugą część skończyłem w następnym. Nie znalazłem ani jednego argumentu, że nie ma Boga. Cała książka, gdybym miał ją streścić, polega na tym, zobaczcie, jakie złe rzeczy robią chrześcijanie. Bóg chyba nie istnieje. To jest takie najprostsze, jak mogę to powiedzieć. Bardziej złożone to tam było. Ale ja zobaczyłem, tam nie ma argumentów, że Boga nie ma. Tam są tylko argumenty zniechęcające do ludzi. Zniechęcenia przez ludzi, przepraszam. I taki strach właśnie, jak mówiłem też. Najczęstsza blokada powołania. Skutecznie trzyma z dala od posłuszeństwa, nauki, próby zmian i zadania sobie pytania. Strach strasznie się boi jednego pytania. Wiecie, jakiego pytania strach się boi? Co się może stać? I dopóki jeszcze nie użyjesz imienia Jezus, to jeszcze ma listę, co się może stać. Ale kiedy powiesz Jezus, ta lista się skraca. Strach jest normalny, czasami logiczny. Człowiek, który nas przygotowywał do misji, brat Klendenen często mówił do nas, kiedy w małych grupkach, tam w szkole misyjnej się zbieraliśmy, mówił do nas, to nie grzech się, chłopcy, bać. To nie grzech, dzieci, się bać. Grzech to posłuchać tego strachu i nie pójść. I myśmy to próbowali przetworzyć. Co zapominanie, kim naprawdę jesteśmy. Strach jest normalny. jak mówię, czasem logiczny, ale nie ma często go słuchać, bo oddawanie mu się na posłuszeństwo to już duch nie woli, to zapominanie o tym, co mówi słodka. Bóg nie powołał nas do siedzenia bezczynnie w jednym miejscu. Duch Święty wzywa Kościół, poproś, aby Bóg pomógł ci dzisiaj zidentyfikować niszczące blokady. Wymieniłem niektóre. Zidentyfikuj je, nazwij, wyrzuć, usuń, poproś Boga o cud z perspektywy wieczności. Jeśli zostawisz ten temat, to wyjdziesz dzisiaj stąd. I ciesz się, życzę ci smacznego rosołku, kotleta u mamy albo KFC. Należy ci się. Ale możesz stąd wyjść przemieniony w środku do nowego powołania. I chcę ci dać narzędzia do tego. Bóg ci da to, co duchowe, ja ci mogę dać tylko to, co fizyczne. Dam ci dziś narzędzie. Każdy z was, kto dzisiaj będzie wychodził przez te i te drzwi, dla rodziny jest jedna. Otrzyma książkę, która już nigdy więcej nie będzie rozdawana w Filadelfii na nabożeństwie. Tylko ten jeden raz. Tylko dla tych, co tu dziś byli. To nie jest to samo, co leży w recepcji. W recepcji leży książka, którą nazywamy, czy broszurka, którą nazywamy B1. Tam jest opisany stół, który zastawiliśmy w Filadelfii. Misja taka, misja taka, misja taka, działanie takie, klub taki, ewangelizacja, wszystko. Tam jest nasz stół opisany dla każdego, kto chce z niego brać i się częstować. Amen. Niech się Bielsko-Biała częstuje tym, czym jesteśmy. Co wy na to? Amen. To jest książka kucharska. Jak to przygotować, co na ten stół kładziemy i co ty możesz zrobić? Tu są opisane wszystkie służby naszego zboru, ale inaczej niż w tamtej. Tu są opisane w sposób, do kogo się zgłosić i jakie warunki spełnić. Kim i jak, z kim, przepraszam, i jak rozmawiać, żeby wejść do danej służby. Mam prośbę, żeby rodzina brała jedną, będzie każdy z was ją otrzyma. Również z książką każdy z was otrzyma dziś zadanie domowe, pierwsze z tytułu powołania. Wydrukowaliśmy 60 tysięcy zaproszeń na ewangelizację. Jeżeli nie pomożecie, to połowę z nich wyrzucimy do kosza. Jesteście za tym? Ludzie, obudźcie się chociaż. Ja nie wiem, dzisiaj w kościele bym musiał wyjść na wysokich obcasach, żeby się oburzyli. Ale kiedy mówię, że wyrzucimy zaproszenie na ewangelizację, to się nikt nie oburza? Weźcie to. Wrzućcie sąsiadowi. Oczywiście legalnie to zróbcie. Nie chcę, żebyście mieli wojnę. Podajcie znajomym.